po raz pierwszy Naujoks i rosyjski agent uścisnęli sobie ręce i wyszli z pokoju. Rozstali się przed hotelem. Nikt z SD nie śledził Hansa. Heydrich zabronił podejmowania takiej akcji, gdyż zagrażałaby całemu przedsięwzięciu. Kilka dni później zdjęcia dokumentów, wśród których znajdowała się odbitka listu Tuchaczewskiego, dotarły na Kreml. Śmiertelny sen. Długi urlop w Gagrze nad Morzem Czarnym dobiegał końca. Tuchaczewski z niepokojem myślał o powrocie do Moskwy. Czuł się podobnie jak w czasie wielu frontowych poranków, gdy musiał zrywać się z łóżka po 2-3 godzinach snu i zanim uniósł ciężkie ze zmęczenia powieki, myślał z lękiem o nadchodzącym dniu. Jednakże tam na froncie wszystko było oczywiste i zrozumiałe. Linie transzei wskazywały, kto swój, a kto wróg. W Moskwie dawno już zatracił to rozeznanie. To, co działo się wokół niego, napawało go przerażeniem i bezsilnością. W 1936 roku NKWD aresztowało kilku najwyższych oficerów. W więzieniu znalazł się dowódca 8. Samodzielnej Brygady Ciężkich Czołgów Dmitrij Schmidt. Początkowo oskarżano go o przygotowania do zabicia komisarza Klimenta Woroszyłowa, a następnie o organizowanie buntu we własnej brygadzie. Aresztowano komkorów Witalija Primakowa, Witowta Putne, Siemiona Turowskiego, komdiwa Jurija Sablina. Wszyscy oni dawno już związali swoje losy z partią bolszewicką i służyli jej z pełnym oddaniem. Łączyła ich ponadto służba na froncie polskim w 1920 roku, co głęboko niepokoiło Tuchaczewskiego. Mógł jednak tłumaczyć sobie fakt aresztowania tych ludzi dawnymi powiązaniami z opozycją trockistowską, co dawało mu nadzieję, że nie podzieli losu aresztowanych, gdyż przed laty przeciwstawiał się Trockiemu. Jednakże kolejne wydarzenia uświadamiały mu, że tylko łudzi się nadzieją. W grudniu 1936 roku Stalin, przemawiając na plenum Komitetu Centralnego, wymienił jego nazwisko. Powiedział, że organy śledcze mają materiały obciążające marszałka, ale połapaliśmy się i towarzysz Tuchaczewski może spokojnie pracować. Tę wypowiedź można było zrozumieć tylko w jeden sposób. Aresztowani wskazują na Tuchaczewskiego jako kompana i uczestnika spisku, ale na razie partia czy Stalin wierzy w jego niewinność. Jak długo jednak? Wystarczyło jedno zeznanie więcej i zastępca komisarza spraw wojskowych mógł znaleźć się w więzieniu. W styczniu dotarła do marszałka bardzo niepokojąca wiadomość. Podczas procesu 17 członków partii oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną, Karol Radek, jeden z podsądnych, wymienił nazwisko Tuchaczewskiego, prawdopodobnie przypadkiem relacjonując jakąś sytuację bez większego znaczenia. Jednakże prokurator Andrzej Wyszyński uchwycił ten ślad i wielokrotnie dopytywał się, czy Tuchaczewski nie miał związku z działalnością wywrotowców. Można było nawet odnieść wrażenie, że oczekiwał na potwierdzenie podejrzeń, które formułował na sali rozpraw. Radek stanowczo zaprzeczał, co tylko pogarszało sprawę. Człowiek, w którego obronie stawał, przestępca i wróg ludu, musiał wydać się podejrzany. Następny cios padł w lutym. Zmarł najbliższy przyjaciel Sergo Ordżonikidze. Samobójcza śmierć, dziwna i tajemnicza, wstrząsnęła Tuchaczewskim. Odszedł najszczerszy druh, którego poznał w najtrudniejszym dla obu okresie walk na Zakaukaziu. Ordżonikidze był zarazem najsilniejszym protektorem i doradcą marszałka. Jednakże w tej serii wydarzeń niebezpiecznych, zagrażających życiu, błysnęła możliwość, która zdawała się rozpraszać obawy. W maju marszałek miał wyjechać do Londynu na czele radzieckiej delegacji na uroczystość koronowania króla Jerzego VI. Ta perspektywa koiła niepokój Tuchaczewskiego. Był przekonany, że partia nie wysyłałaby w takiej misji człowieka podejrzanego o działalność antyrewolucyjną. Oczywiście zawsze można było później wytłumaczyć, że oszukał najwyższe władze i wślizgnął się do państwowej delegacji. Ale taka sytuacja byłaby niezręczna dla NKWD i ta bardzo sprawna organizacja zrobiłaby wszystko, aby do tego nie dopuścić. Im bliższy był termin wyjazdu, tym bardziej Tuchaczewski uspokajał się, gdyż nie czyniono żadnych zmian w składzie delegacji. Nie wiedział jednak, że 21 kwietnia komisarz spraw wewnętrznych Mikołaj Jeżow wystąpił do Stalina z wnioskiem o odwołanie wyjazdu marszałka ze względu na zamach, jaki przygotowywano na niego w Warszawie. Było to bardzo mało prawdopodobne, tym bardziej, że w razie rzeczywistego zagrożenia Tuchaczewski wraz z delegacją mógł popłynąć do Londynu na pokładzie okrętu wojennego. Stalin szybko zaakceptował propozycję Jeżowa i wydał polecenie zmiany składu delegacji. Rozprawa z Tuchaczewskim rozpoczęła się. On sam nie mógł wiedzieć, że jego los został przesądzony, gdy stanął na drodze Stalina, który obawiał się towarzyszy partyjnych i najwyższych oficerów, dwóch środowisk, gdzie mógł narodzić się najgroźniejszy spisek. Ze zdumieniem i podziwem Stalin obserwował, jak szybko Hitler rozprawił się z bardzo silną opozycją, stanowiącą barierę na drodze do osiągnięcia pełni władzy. W ciągu jednej nocy, z 29 na 30 czerwca 1934 roku, wierne Hitlerowi oddziały SS zamordowały szefa organizacji SA Ernsta Röhma i jego najbliższych współpracowników. Następnego dnia dokończono dzieła usuwania najgroźniejszych przeciwników kanclerza. Podziw Stalina dla sprawności tej akcji wynikał z faktu, że Röhm stał na czele armii liczącej bez mała milion ludzi, a został zlikwidowany bez oporu. W kilka miesięcy później Stalin przeniósł metody Hitlera na własny grunt i nadał im rozmiar, o którym Hitler nie mógłby nawet marzyć. 1 grudnia 1934 roku do Instytutu Smolnego w Leningradzie wtargnął młody człowiek Leonid Nikołajew. Strzelił do Sergieja Kirowa, szefa leningradzkiej organizacji partyjnej, członka biura politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego, i zbiegł. Strzały były śmiertelne. Nigdy nie wyjaśniono, jak udało mu się przedostać do dobrze strzeżonego obiektu. Jednakże fakt, że ofiarą zamachu padł polityk będący zwolennikiem liberalniejszego kursu, zgłoszony kilka miesięcy wcześniej na 17. zjeździe partii bolszewickiej jako kandydat na stanowisko sekretarza generalnego, wskazywał jednocześnie, że zbrodnia została zorganizowana na polecenie Stalina. Gdy schwytano zabójcę i przeprowadzono przed oblicze Stalina, który specjalnie w tym celu przybył do Leningradu, zamachowiec na pytanie, dlaczego strzelał, padł na kolana i wskazując tajniaków mówił łkając: to oni kazali mi to zrobić. Nie wyjawił niczego więcej, gdyż natychmiast skatowano go kolbami pistoletów do utraty przytomności, a 29 grudnia został stracony po krótkim, tajnym procesie. Śmierć Kirowa była bardzo wygodna dla Stalina. Pozwalała mu przekonywać władze partii i naród, że wynikła ze spisku bezwzględnych i przebiegłych wrogów socjalizmu, którzy, korzystając z pomocy mocarstw zachodnich, opanowali wiele środowisk społeczeństwa radzieckiego. Zarzut udziału w knowaniach przeciwko władzy radzieckiej w celu przywrócenia rządu wyzyskiwaczy był śmiertelną bronią przeciwko tym, których Stalin obawiał się. Podejrzewał o wrogość lub chęć pozbawienia go władzy, którym nie dowierzał. Jednymi z pierwszych ofiar byli dawni towarzysze wodza, Lew Kamieniew i Grigorij Zinowiew, którzy wsparli go niegdyś w walce z Lwem Trockim, ale później zwrócili się przeciwko niemu. Starzy działacze partyjni, często najbliżsi współpracownicy Lenina, zahartowani w carskich więzieniach, na syberyjskich syłkach, musieli zostać zniszczeni w pierwszej kolejności, gdyż stanowili największe zagrożenie dla sekretarza generalnego. Mógł przypuszczać, że tak jak przed laty targnęli się na carat, tak obecnie, widząc samodzierżawie Stalina, wystąpią przeciwko niemu. Należało jednak udowodnić istnienie spisku. Działalność tajnych ugrupowań i kontrrewolucyjnych centrów utrzymujących ścisły związek z antykomunistycznymi ośrodkami na Zachodzie. To już było zadanie władz bezpieczeństwa. Jednakże generalny komisarz bezpieczeństwa państwowego, Genrich Jagoda, nie działał dość sprawnie, wręcz zaczął hamować represje przeciwko starym bolszewikom. 25 września 1936 roku Stalin przysłał więc z Soczi, gdzie odpoczywał, telegram, który przesądził o losie Jagody. Uważamy za sprawę konieczną i pilną nominację towarzysza Jeżowa na stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych. Jagoda okazał się zdecydowanie niezdolny do zdemaskowania trockistowsko-zinowiewowskiego bloku. OGPU jest w tej sprawie opóźnione o 4 lata. Jagoda został przesunięty na mało znaczące stanowisko komisarza poczt i telegrafów, ale Stalin nie wybaczał ludziom, którzy go zawiedli. W kwietniu 1937 roku Jagodę aresztowano i skazano na karę śmierci. Nowy szef NKWD, Nikołaj Jeżow, stał się niezawodnym wykonawcą planów Stalina. Gorliwość Jeżowa przesądziła o jego zgubie, gdy posunął się do aresztowania najwierniejszych stalinowców, a zarazem utracił kontrolę nad zorganizowanym przez siebie aparatem terroru. W rezultacie w grudniu 1938 roku odwołano go ze stanowiska i aresztowano. W 1940 roku stanął przed Trybunałem Wojskowym Sądu Najwyższego i został skazany na śmierć i rozstrzelany. Wielka czystka przybierała gigantyczne rozmiary. Za czasów działalności Jeżowa liczba członków partii komunistycznej zmniejszyła się z 2,8 miliona do 2,4 miliona, choć w okresie tym przyjęto 1 000 000 nowych członków. Nikt nie jest w stanie obliczyć, ilu ludzi aresztowano. Niewinni, wyrwani nagle z normalnego życia, zamknięci w więzieniu, załamywali się. Niewielu, bardzo niewielu wytrzymywało noce bez snu, bez obawy o los najbliższych, umiejętnie podsycane przez śledczych, a wreszcie tortury od bicia gumową pałką po najbardziej wyrafinowane, jakie tylko mogła wymyślić bestia ludzka. Oskarżali siebie, najbliższych sąsiadów, kolegów z pracy. Teczki NKWD pęczniały, a samochody zwoziły do cel nowych podejrzanych. Ta rozpędzona machina, wciągająca coraz to nowe ofiary, musiała jakoś uzasadniać swoją działalność. Oddawała więc sędziom oskarżonych, tak przygotowanych, aby na sali sądowej nie śmieli zaprzeczyć oskarżeniu, nie przyznać się do winy, czy wręcz domagać się ustalenia prawdy. Oficerowie śledczy wmawiali zmaltretowanym ludziom, że jedyną ich szansą jest przyznanie się i błaganie o litość. Ogromna większość tak właśnie zachowywała się na sali sądowej. W ten sposób propaganda, rozgłaszając zeznania ludzi, którzy wskazywali siebie i bliskich jako aktywnie działających wrogów państwa i narodu, zyskiwała materiał do wywoływania w społeczeństwie atmosfery zagrożenia działalnością antyradzieckich ugrupowań i uzasadniania tym samym terroru. W sierpniu 1936 roku przed sądem stanęło 16 komunistów oskarżonych o udział w Zjednoczonym Antysowieckim Centrum Trockistowsko-Zinowiewowskim. Byli wśród nich Kamieniew i Zinowiew. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Ich zeznania, wydobyte torturami, posłużyły do przygotowania następnego wielkiego procesu. W styczniu 1937 roku rozpoczęła się rozprawa 17. Podsądnych oskarżono o poważne przestępstwa polityczne, jednakże sąd uznał, że nie aż tak szkodliwe, by we wszystkich przypadkach wydać wyrok śmierci. Stracono 13 osób, a 4, w tym Karol Radek, który okazał się bardzo pomocny prokuratorowi, otrzymały wyroki więzienia. Stalinowi w równym stopniu jak długoletni działacze partyjni zagrażali starzy wojskowi, weterani rewolucji, bohaterowie wojny domowej, o których pisano wiersze, nakręcano filmy i śpiewano pieśni. Musiał zniszczyć ich samych i legendę. Chciałby odeszli jako zdrajcy ojczyzny, szpiedzy i przestępcy. W ten sposób zamierzał rozbić środowiska wojskowe, w których mógł narodzić się plan obalenia go, a jednocześnie zastraszyć tysiące oficerów, zmusić ich do ratowania własnej pozycji, stopnia czy nawet życia. Mogli to osiągnąć, oskarżając innych. Machina czystki w wojsku, która zaczęła kręcić się w 1935 roku i ograniczała się głównie do zwalniania oficerów, wkrótce stała się równie zabójcza jak w partii. Tuchaczewski, człowiek, który kiedyś wszedł w konflikt ze Stalinem, bohater rewolucji, oficer zbyt samodzielny i przedsiębiorczy, musiał odejść, gdyż stanowił potencjalne zagrożenie dla Stalina. Fakt wycofania go z delegacji do Wielkiej Brytanii mówił wszystko. Dla środowiska oficerskiego był ostatecznym potwierdzeniem, że zastępca komisarza spraw wojskowych popadł w niełaskę, a jego dni na stanowisku i na wolności są policzone. 1 maja marszałek wszedł na trybunę honorową na Placu Czerwonym, aby razem z innymi dostojnikami przyjąć defiladę wojska i pochód ludności cywilnej. W części zarezerwowanej dla przedstawicieli władz wojskowych nie było jeszcze nikogo. Tuchaczewski stanął z boku. Dopiero po kilku minutach przyszedł marszałek Jegorow. Nie zasalutował, nie odezwał się. Również wicekomisarz Jan Gamarnik zdawał się nie dostrzegać Tuchaczewskiego. Nie przeczuwali, że i ich czeka los człowieka, od którego ostentacyjnie dystansowali się. Podobnie zachował się marszałek Budionny, co jednak ze względu na nienawiść, jaką żywili wobec siebie z Tuchaczewskim, nikogo nie zdziwiło. Stało się jednak jasne, że wszelkie kontakty z Tuchaczewskim są niebezpieczne. Przyjacielska rozmowa, życzliwe słowa, a nawet uścisk dłoni nie mogły ujść uwagi wnikliwych obserwatorów z NKWD, a może i samego Stalina, który na tej samej trybunie stał 2 metry wyżej i doskonale widział zachowanie marszałków. Tuchaczewski nie dotrwał do końca parady. Gdy tylko z Placu Czerwonego zjechały ostatnie ciężarówki z wojskiem i ruszyły równe szeregi robotników skandujących „Niech żyje towarzysz Stalin”, wsadził ręce do kieszeni, zszedł po marmurowych schodach i zmierzał się z tłumem. Kilka dni później zatelefonował do niego komisarz Woroszyłow. Sucho i służbiście poinformował, że ze względu na zamach przygotowywany na marszałka w Warszawie zdecydowano się w trosce o jego bezpieczeństwo odwołać wyjazd do Londynu. Bliższe informacje na temat zamachu, nie budzące żadnych wątpliwości, ma szef NKWD Mikołaj Jeżow, który udostępni je zainteresowanemu. Ostatnia nadzieja prysła. Cała sprawa była szyta zbyt grubymi nićmi, aby można było ją przyjąć bez zastrzeżeń. Zapewne w tym momencie Tuchaczewski zdał sobie sprawę, że wkrótce padną kolejne ciosy, przed którymi nie zdoła się uchylić. Był już osaczony. 9 maja został zwolniony ze stanowiska zastępcy komisarza spraw wojskowych i morskich i mianowany dowódcą maleńskiego nadwołżańskiego okręgu wojskowego, gdzie stacjonowały 3 dywizje piechoty i 2 bataliony czołgów. Tego samego dnia wyjechał z żoną na dacze w Pietrowskim. Zwykle znajdował tam spokój i pokrzepienie. Teraz jednak i tam dotarła nieprzyjazna atmosfera. Kucharka i kobieta podająca do stołu, zawsze uśmiechnięte i skore do pomocy, wydały się marszałkowi opryskliwe, a nawet wrogie. Starał się nie zwracać na to uwagi, przekonany, że nadmiernie przeczulony ostatnimi wydarzeniami, źle ocenia sytuację. Jednakże siedząc w pokoju nad książką, usłyszał, jak żona mówi do szwagierki. Co się stało Nataszy? Zawsze taka miła, a dzisiaj przechodząc przez podwórze, nawet dzień dobry nie powiedziała. Tuchaczewski dostrzegł, że jego siostra, widząc, iż przysłuchuje się rozmowie, zamachała ręką, dając znak, by zmienić temat. Misza, też jakiś inny, żaliła się żona. Czy zauważyłaś, że posiwiał? Nie chce ze mną rozmawiać o swoich zmartwieniach, ale wiem, że są bardzo poważne. Rozmowa urwała się gwałtownie, gdyż Jelizaweta wymogła gestami zmianę tematu. Zaczęła mówić o swoim mężu, Mikołaju. Tuchaczewski rozmyślał, jak może bronić się przed niebezpieczeństwem, które odczuwał nawet tutaj, daleko od Moskwy. Jego pierwszym odruchem na wiadomość o odwołaniu ze stanowiska zastępcy komisarza było złożenie podania o przeniesienie w stan spoczynku. Zdawał sobie sprawę, że to ucieczka, ale choć przez chwilę miał nadzieję, iż usuwając się z drogi, uniknie najgorszego. Dymisja nie została jednak przyjęta. Był żołnierzem, musiał wykonać rozkaz i objąć stanowisko dowódcy nadwołżańskiego okręgu wojskowego w Samarze, w Kujbyszewie. Źle robisz, że tak bardzo się przejmujesz tym wyjazdem. Jelizaweta podeszła do niego. Tuchaczewski usiłował zaprzeczyć, ale doszedł do wniosku, że to nie ma sensu. Pamiętasz, jak musiałeś wyjechać do Leningradu? Też bardzo to przeżywałeś, a potem byłeś zadowolony. Pamiętam, jak powiedziałeś mi, że gdyby nie pobyt w Leningradzie, nie zostałbyś wicekomisarzem. To było zupełnie co innego. Patrzył na siostrę i rozumiał doskonale, że ona nie wierzy w to, co mówi, albo nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Odesłanie zastępcy komisarza spraw wojskowych do maleńkiego, nic nieznaczącego okręgu wojskowego było jak zamknięcie w komórce. Wtedy nie mieli do mnie żadnych zastrzeżeń politycznych. Teraz sytuacja jest o wiele poważniejsza. Na procesie Radek wymienił moje nazwisko. A co mówił w śledztwie? Co zaprotokołowano? Może nic ważnego, ale pamiętaj, że Stalin i Woroszyłow nienawidzą mnie. Jeśli nawet zeznania Radka nie są bardzo obciążające, to już ci dwaj postarają się, żeby nabrały odpowiedniego ciężaru. Wystarczająco dużego, by pociągnął mnie na dno, jak kamień u nóg topielca. Tuchaczewski właściwie oceniał sytuację. 6 maja NKWD aresztowało byłego dowódcę obrony przeciwlotniczej, kombryga Michaiła Miedwiediewa, któremu wyznaczono rolę świadka oskarżenia. Przez 2 dni wytrzymał bicie i szykany, co nie oznaczało wcale, że był szczególnie twardym człowiekiem. Po prostu niewiele wiedział o kadrze dowódczej. Sypał nazwiskami ludzi, których znał z czasów służby, nie mającymi jednak żadnego związku ze sprawą Tuchaczewskiego. Jednak 10 maja załamał się i zaczął powtarzać wszystko, co podsuwał mu oficer śledczy. Z jego zeznań wynikało, że Tuchaczewski stanął na czele kontrrewolucyjnego spisku, którego celem było obalenie władzy radzieckiej i przywrócenie kapitalizmu. Zapewne na podstawie tego zeznania zwolniono Tuchaczewskiego ze stanowiska. Pozostawało jednak zebranie mocniejszych dowodów, które umożliwiłyby postawienie go przed sądem i skazanie na śmierć. Takie dowody mieli dostarczyć więzieni od pewnego czasu Primakow i Putna. Pośpiech, jaki zaczęło w sprawie marszałka wykazywać NKWD, ponaglane przez Stalina, spowodował, że poddano ich szczególnie okrutnym zabiegom w celu wymuszenia zeznań. W połowie maja obydwaj przyznali się do udziału w spisku i zaczęli wyliczać innych uczestników. Obydwaj też wskazywali na Tuchaczewskiego. NKWD uzyskało w ten sposób żelazne dowody, a jednak Stalin ciągle nie zgadzał się na uwięzienie marszałka. Być może oczekiwał czegoś więcej. Może obawiał się, że rozprawa z Tuchaczewskim i wieloma innymi oficerami z bohaterską przeszłością bojową będzie trudniejsza niż przypuszczał. 21 maja marszałek z żoną wsiedli do samochodu, który miał odwieźć ich na stację. Nie wyjeżdżamy na długo, rzekł nagle Tuchaczewski do swojego adiutanta Jewgenija Szylowa. To bardzo dobra wiadomość, Michaile Nikołajewiczu. Adiutant nie zadawał żadnych pytań, oczekując, by marszałek sam wyjaśnił powód swojego optymizmu. Obiecano mi szybki powrót do Moskwy, mówił Tuchaczewski. Nie powiedział tego wprost, ale ze sposobu, w jaki wypowiedział słowo obiecano, wynikało jednoznacznie, że zapewnienie wyszło od samego Stalina. Tak było w istocie. Marszałek, czując się zaszczuty, postawił wszystko na jedną kartę. Wysłał list do Stalina. Odpowiedź nie nadchodziła przez kilka dni. Stracił już nadzieję, że będzie mógł wykorzystać tę ostatnią deskę ratunku, gdy nagle wezwano go do sekretarza generalnego. Rozmowa odbyła się w miłej atmosferze. Stalin wydawał się szczerze zatroskany losem marszałka i jak wielokrotnie w podobnych sytuacjach udzielał dobrych rad. Trzeba przeczekać, aż ucichną plotki, powiedział, sugerując, że to wrogowie rozpowiadają kłamliwe informacje, jednakże na tyle prawdopodobne, że nawet on, sekretarz generalny, nie może ich zlekceważyć. To zapewnienie udzielone przez pierwszego człowieka w państwie, człowiekowi w skrajnej desperacji, miało dla niego ogromną wagę. Zdawało się przywracać nadzieję, że to tylko zmowa zawistnych kolegów. Zaczynał widzieć swoją sprawę, którą dotąd uważał za beznadziejną, jako drobne potknięcie na trudnej drodze kariery. Może dlatego jadąc na dworzec był w znacznie lepszym nastroju. Żona, Nina Jewgeniejewna, też odczuwała ogromną ulgę. Po raz pierwszy od wielu dni widziała męża pełnego energii, a może tylko nauczył się ukrywać swoje największe zmartwienie. Dzisiaj rano byłem w organizacji partyjnej, opłaciłem składki i powiedziałem, żeby nie przesyłali papierów do Kujbyszewa, no bo po co? Na tak krótko. Na dworcu w Kujbyszewie Tuchaczewskich powitał dotychczasowy dowódca okręgu Paweł Dybienko. Zawiózł ich do przygotowanego mieszkania. Wiem, że możecie być zmęczeni, powiedział, gdy stanęli w przedpokoju, ale dzisiaj odbywa się konferencja partyjna. Dobrze byłoby, żebyście przyszli. Głos możecie zabrać jutro, jak trochę odpoczniecie. Dzisiaj przysłuchujcie się jednak, co mówią towarzysze. Dobrze byłoby, żebyście się przy okazji poznali, skoro macie razem pracować. Dobrze, przyślijcie samochód. Gdy marszałek wszedł do sali rejonowego komitetu partii, powitały go oklaski. W tym samym czasie na Kremlu Stalin rozłożył na biurku wszystkie dokumenty, które wyjął z szafy pancernej. Spokojnie, długo wpatrując się w każdą kartkę, analizował treść oryginałów i dołączonego tłumaczenia. No, towarzyszu Tuchaczewski, jak wam obiecałem, szybko wrócicie do Moskwy. Nawet szybciej, niż sam myślałem, powiedział do siebie. Na blacie biurka leżały fotokopie dokumentów przywiezione z Berlina przez Hansa oraz materiały nadesłane z Pragi.